Wydawnictwo Ender i Audioteka.pl przedstawiają. Michał Cholewa. Gambit. Czyta Maciej Więckowski. Prolog. Niszczyciel EUS Kania. 7 stycznia 2211 roku ESD. Godzina 18:44. Namierzyli niszczyciel ledwie pół godziny po tym, jak Kania weszła w strefę poszukiwań. Dokładnie tam, gdzie umiejscawiał go raport patrolu systemowego. W lekkim locie wirowym, idący hiperboliczną systemu Gammy 1 Astra, okręt był praktycznie niewykrywalny. Jego pozycje znaczyły tylko lekkie emisje jakimś cudem jeszcze funkcjonujących rezerwowych systemów energetycznych. I oczywiście sygnały towarzyszącego mu od ponad tygodnia samodzielnego nadajnika pozostawionego przez Harta. Co 2 sekundy na monitorze stanowiska radarowego Kani rozbłyskiwał jasny punkt znaczący pozycję wraku. Brisbane stał za plecami obsługującego je oficera i jak zahipnotyzowany wpatrywał się w wyświetlany odczyt. Błysk. Zniknięcie. Błysk. W każdej przerwie pomiędzy kolejnymi emisjami nadajnika na monitorze pojawiała się blada, ledwie widoczna mgiełka. Kania z tej odległości potrafiła już zobaczyć wrak. Ale i dla niej nie było to łatwe. Gdyby nie namiernik, pewnie szukaliby go o wiele dłużej. Jak na ironię, wszystkie pasywne systemy maskowania zadziałały teraz na niekorzyść okrętu. Bóg jeden wie, ile razy mógł dryfować w pobliżu ludzkich baz i pozostać niewidzialny. Rozmyty, drżący duch na ekranach mógł równie dobrze być wzięty za awarię sprzętu albo przegapiony przez zmęczonych radarzystów. Pułkowniku? Głos komandor Minerwy Hayden wyrwał oficera z chwilowego odrętwienia. Kobieta podała mu datapad. Mamy wstępną analizę na podstawie danych, które pan dostarczył. Przy tym stanie wraku trudno być tego pewnym, ale taktyczni twierdzą, że to skowronek. Brisbane skinął głową i spojrzał na ekran urządzenia. Skowronek. Okręt widmo. Lekki niszczyciel. Nowy jeszcze, kiedy wyruszał w rejs, który miał być jego ostatnim. Według papierów wywiadu, oprócz ściśle tajnego ładunku i pasażerów, na pokładzie znajdowała się tylko szkieletowa 26-osobowa załoga. Tak było 17 grudnia 2204 roku. Dokładnie na tydzień przed dniem. Zwyczajny pech. A potem wszystko się rozpadło, ziemia zginęła pod termonuklearnymi uderzeniami przeprowadzonymi przez oszalałe nagle sztuczne inteligencje, floty kolonialne zdziesiątkowały się nawzajem podczas bitwy na pogorzelisku. Właściwie nie wiadomo było, co skowronek napotkał podczas podróży. Może wroga, a może po prostu chiński wirus rozpruł jego pokładowe SI, tak jak wszystkie pozostałe. Dość, że do portu przeznaczenia nigdy nie dotarł. Zresztą baza testowa działu rozwoju floty już wtedy nie istniała. Podobnie jak 0,9 ludzkości spłonęła w ogniu wojny, która wybuchła po śmierci Ziemi. Wraz z nią zaginęły wszelkie zapisy o okręcie. Niszczyciela nawet nikt nie szukał. Odkrył go przypadkiem radarzysta na Harcie, jednym z tych starych frachtowców na prędce przerobionych na wojskowe przez flotę ledwie dyszącą z braku okrętów. Samego Harta też zresztą nie byłoby w okolicy, gdyby nie uszkodzenie systemów nawigacyjnych, które sprowadziło patrolowiec kilkaset jednostek poza jego sektor. Zbieg okoliczności, jakie rzadko się zdarzają. Wiadomość o ciężko uszkodzonym niszczycielu, prawdopodobnie ze sprawną przednią częścią kadłuba, zawędrowała do centrali wywiadu w samą porę, żeby powstrzymać lokalnych przed wysłaniem holownika w celu odzyskania poszycia. Niecałą dobę później Kania była już w drodze, choć niemal nikt na jej pokładzie nie wiedział tak naprawdę, czego oczekiwać. W całej grupie tylko Brisbane posiadał informacje na temat ładunku skowronka. Pułkownik przebiegł wzrokiem plik raportu. Rufa wraku była całkowicie roztrzaskana. Analizy sugerowały eksplozję systemów napędowych. To, że przednia część feralnego pożycia w ogóle utrzymywała jako taką spójność, zakrawało na cud. Mocno oberwał. Hayden była tego samego zdania. Pewnie padła nawigacja podczas skoku. Do odzyskania głównie części kadłuba. Biedacy. Brisbane uniósł głowę znad ekranu datapadu. Załoga, wyjaśniła, wskazując na urządzenie. Pewnie nawet nie wiedzieli, co się stało. Mężczyzna przez chwilę wpatrywał się w raport. Istniała pewna szansa, że przednia część okrętu zawierająca przedział pasażerski pozostała szczelna i nadal zasila ją konający system awaryjny. Tak, przyznał pułkownik w zamyśleniu. Biedni pechowcy. Błysk, zniknięcie, błysk. Skowronek. Jeśli to był on, robił wszystko, żeby zachować powierzone mu istnienia ludzkie. Maszynom zależy bardziej. Może dlatego, że nie pozwalamy im być zbyt podobnymi do nas. 8 stycznia 2211 roku ESD. Godzina 11:08. Grupa Brisbane'a czekała w gotowości przy wahadłowcu, w opuszczonym doku Kani. 12 ludzi opancerzonych ciemnoszarymi, pokrytymi warstwą CSS skafandrami szturmowymi. 4 medyków, 2 speców od komputerów, psycholog i 5 z jednostek specjalnych. Każdy z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w operacjach specjalnych, 9 z nich w akcjach w terenie. Także tych przeprowadzanych na własnym terytorium. Dowództwo nie chciało ryzykować. 12 par oczu jednocześnie spojrzało na Brisbane'a w oczekiwaniu na rozkazy. Wszystko, co powiem od tego momentu, jest ściśle tajne i winno być traktowane zgodnie z protokołem, zaczął pułkownik. Tuzin głów skinął w odpowiedzi równo, jak za pociągnięciem sznurka. Z dużym prawdopodobieństwem obiekt przed nami to Skowronek, niszczyciel marynarki wojennej Unii Europejskiej. Okręt opuścił port macierzysty 17 grudnia 2204 roku. Cel – obszar testowy działu rozwoju floty. Baza Bergen. Ładunek – pułkownik sprawdził uszczelnienia rękawic, najpierw lewej, a potem prawej. Ładunek – pełen skład osobowy oraz wyposażenie pierwszej kompanii hybryd. 11 pytających spojrzeń i 1 nieśmiało uniesiona dłoń. Porucznik Rees. Według danych doskonały psycholog, ale do akcji terenowych przeniesiony niedawno. Tacy jak Rees zajmowali się głównie analizami zapisów. Dało się to zauważyć. Weterani na ogół nie mają pytań. Wszystkie istotne rzeczy i tak zostaną powiedziane. Słucham, poruczniku. Hybryd? Nie znam takiej nazwy jednostki. Oczywiście, że pan nie zna, poruczniku. Taka jednostka nigdy nie wyszła poza fazę testów. W istocie na pokładzie Skowronka znajdowała się jedyna kompania hybryd, jaka kiedykolwiek została stworzona. Pułkownik sięgnął do kieszeni skafandra i wydobył z niej 4 datapady. Dla Risa, dla prowadzącego grupę medyczną Philipsa, dla Loftona i Bryce'a oraz dla podporucznika Harrisa, dowodzącego sekcją szturmową. Hybrydy miały być kolejnym krokiem w walce krótkiego zasięgu w otwartej przestrzeni. Operacje w pasach asteroidów, działania dywersyjne, abordaże, doskonale przystosowani. Szczyt możliwości cybernetyki i biotechnologii przed dniem. Przeskok ewolucyjny. Nikt się nie odezwał. Czekali. Każdy z nich miał w sobie więcej high-techu niż Kania. Niestety, ten projekt trafił na wyjątkowo niekorzystne okoliczności. Nie mógł być bardziej eufemistyczny. Dzień. Moment, w którym zmieniło się wszystko. W wyniku tych okoliczności dział rozwoju floty zadecydował o zawieszeniu badań w tej dziedzinie. Nasza grupa jest tutaj po to, aby odzyskać z projektu, co się da. Kilka pytających spojrzeń. Pomimo maskujących ruchy skafandrów, można było zauważyć, że medycy Philipsa wyraźnie się spieli. Musieli się domyślać. Któryś ze szturmowców zaczął nawet coś mówić, ale Harris powstrzymał go gestem opancerzonej rękawicą dłoni. Technicy milczeli. Pułkownik Brisbane powiódł wzrokiem po swoich ludziach. Operacje specjalne bywały nieprzyjemne i ta właśnie taka była. No ale ktoś musiał to zrobić. Każdy z żołnierzy pierwszej kompanii jest zintegrowany z kompletnym systemem bojowym. 3 neurozłącza, blok taktyczny, wspomaganie systemu nerwowego i mięśniowego. Dopóki pozostają żywi, ta technologia jest jak najbardziej odzyskiwalna. A jak bardzo jest potrzebna, nie muszę chyba wspominać. Kilka wymienionych spojrzeń, niepewna mina Risa. Phillips nerwowo przygryzł dolną wargę, a Stein bardzo głośno wypuścił powietrze z płuc. Cross zaklął cicho. I tak to nieźle przyjęli. Sam Brisbane był zaskoczony, kiedy pierwszy raz zobaczył rozkazy. Bardzo niemile zaskoczony, musiał przyznać. Sir, czy nie istnieje możliwość wykorzystania tej jednostki zgodnie z założeniami? Być może da się nie marnować zainwestowanej pracy. Psycholog starał się mówić bez emocji, chociaż jego uczucia były tak czytelne, jakby miał je wprost wypisane na twarzy. Pułkownik westchnął. Spodziewał się tego pytania, co jednak nie czyniło odpowiedzi ani trochę łatwiejszą. Wrak ma całkowicie zniszczoną część magazynową. Wszelki sprzęt przewożony razem z nimi najprawdopodobniej uległ zniszczeniu. Hybrydy były... miały być przełomem. Ludzie kosmiczni. Idealnie działający w przestrzeni. Niestety całkowicie zależni od technologii. Nie mogliśmy wybrać gorszej pory na skoki ewolucyjne. Przerwał na kilka sekund. Pozostali milczeli. O ile nie ocalał sprzęt, na co nie mamy nadziei, zwyczajnie nie potrafimy im pomóc. Pozostaje tylko odzyskać, co się da. Ci ludzie zginęli podczas dnia. My tylko doręczamy wiadomość. Jak to wygląda, poruczniku? Tysiące drobnych szczątków towarzyszących Skowronkowi powodowało, że przekazy kamer na hełmach ludzi Harrisa poruszających się przy samym kadłubie wraku skakały i rwały się co chwila. Lepszy obraz przekazywały pułkownikowi zewnętrzne kamery promu. Analizy sekcji taktycznej Kani były precyzyjne, choć suche. Obraz wraku o wiele lepiej ukazywał ogrom zniszczeń. To, że niszczyciel w ogóle utrzymywał się w jednym kawałku, wydawało się efektem ingerencji sił wyższych. Okręt wyglądał jak uderzony gigantycznym młotem, jak po wielu takich uderzeniach. Wokół niemal całkowicie zmiażdżonej rufy unosiła się aureola szczątków, pojawiających się cyklicznie na ekranie błyszczących punktów. Systemy czujników na dziobie po prostu zniknęły, a bok niszczyciela był rozerwany kilkoma eksplozjami, prawdopodobnie, jak sugerował raport, w którejś z wyrzutni. Na sporym zbliżeniu obiektywów Brisbane niemal widział oznaczenia na ścianach odsłoniętego korytarza, a także, choć z trudem, uwijające się jakby w zwolnionym tempie zamaskowane CSS-em sylwetki członków grupy szturmowej. Śluza śródokręcia uszkodzona, ser. Posłałem Crossa i Irvinga do awaryjnej, ale być może trzeba będzie ciąć. Głos szturmowca w radiu rwał się nieco w regularnych odstępach czasu. Wnętrze promu trudno było nazwać komfortowym, choć odkąd ludzie podporucznika wyszli w przestrzeń badać możliwości dostępu do wraku, przynajmniej nie było ciasno. Drakkary normalnie mogły przewozić nawet zapakowaną w transporter opancerzony sekcję szturmową razem z wyposażeniem. Niemniej ogrom sprzętu zabranego przez grupę Brisbane'a sprawiał, że przedział desantowy wydawał się wypełniony po brzegi. Sprzęt diagnostyczny, przenośna sala operacyjna, góry elektroniki i mobilny blok energetyczny. Pojemniki zastojowe na bioelektronikę. Narzędzia, broń. Zrozumiałem, Harris. Być może trzeba będzie ciąć. Ile czasu potrzebujesz na rozstawienie śluzy ratunkowej? Godzinę półtorej, sir, nadeszła odpowiedź. Może więcej, jeżeli pojawią się jakieś problemy. Struktura powinna wytrzymać, ale pewności nie ma. Rozumiem. Nie śpieszcie się, nie chcemy nic uszkodzić. Należało być bardzo uważnym. W tej sytuacji byle co mogło zagrozić ludzkim istnieniom ukrytym w resztkach pancernej skorupy, a musiały przetrwać. Martwi nie byli użyteczni. Wrak lekkiego niszczyciela EUS Skowronek. 8 stycznia 2211 roku ESD, 14.08. Wnętrze skowronka było od dawna martwe. Ciemne, ciasne korytarze, gdzieniegdzie nosiły ślady po dawnych pożarach, a tu i ówdzie trzeba było przechodzić pomiędzy małymi szczątkami unoszącymi się z braku sztucznego ciążenia. Idący w centrum prowadzonej przez sierżanta Crossa grupy Brisbane odruchowo usiłował odtworzyć w myślach ostatnie chwile statku. Eksplozja pocisków w wyrzutni raczej nie była wywołana ostrzałem. Brakowało innych oznak trafienia. Jednocześnie zabezpieczenia głowic zadziałały jak trzeba. Inaczej zniszczyciela nic by nie zostało. Poszło pewnie paliwo i łącza energetyczne zgromadzonych w podajnikach rakiet. Błąd komputera. Zapewne w wyniku podobnego błędu rozniosło przedziały silnikowe, przez co skowronek wpadł w niekontrolowany dryf. Brisbane widział już statki w podobnym stanie. Przed dniem na okrętach wojennych pracowała cała masa SI. Nawigacja, obliczenia bojowe, symulacje, dystrybucja mocy. Właściwie wszędzie, gdzie dało się je wykorzystać. To był dodatkowy, mniej znany aspekt dnia, przyćmiony przez śmierć Ziemi. Według danych Brisbane'a, jakieś 60% statków, które nawigowały przy użyciu sztucznych inteligencji i akurat wtedy odbywały loty międzysystemowe, nigdy nie dotarło do punktów przeznaczenia. Pewnie jeszcze przez wiele lat będą znajdować sunące przez przestrzeń statki widma, pozostałości po czasach, kiedy wszystko było prostsze. Zabezpieczyliśmy przedział pasażerski i ambulatorium. Awaryjny generator ledwie zipie, ale jakoś działa. Mamy szczelność, atmosferę i ogrzewanie. Porucznik poszedł na mostek i do centrali danych. Spróbuję odtworzyć dziennik pokładowy, choć przydaliby się nam technicy. Cross mówił, idąc. Smuga światła montowanej na hełmie lampy podskakiwała przy każdym jego kroku, a CSS płynnie dostosowywał ubarwienie kombinezonu sierżanta do otoczenia. Po ramieniu żołnierza pełzła biała plama. Zapewne reakcja systemu na światło reflektora. Ambulatorium, całkowita czystka, wydaje się, że wysmażyło im komputer medyczny. Nie potrafimy uzyskać nawet zgłoszenia systemu. Stein próbował się podłączyć zewnętrznie i poszperać w danych, ale nic z tego. Zgłasza się cokolwiek na diagnostyce? W słuchawkach usłyszał głos idącego zaraz za nim Loftona. Oddech podporucznika był przyspieszony od dźwigania ciężkiego ekwipunku. Sprzęt techniczny szedł w pierwszym rzucie. Trzeba było ożywić ambulatorium, dogrzebać się do czegokolwiek, co uzupełni ich bardzo skąpe informacje o hybrydach, ustabilizować kontrolę środowiska. Wtedy główny ciężar operacji przeniesie się na medyków Philipsa, którzy mieli przeprowadzić odzysk kluczowych elementów zabudowanych w ciałach hybryd. Odzysk. Słowo, które dobrze wyglądało na rozkazie. Dopóki nie myślało się o tym, co faktycznie oznacza. Nic, sir. Stein podejrzewa, że są całkiem wyczyszczeni. Cross zatrzymał się na moment i zakręcił korbą hydraulicznego otwierania grodzi. Pancerne wrota powoli ruszyły w górę. Tędy. Obszar za grodzią był zdecydowanie w lepszym stanie. Nie dostrzegli żadnych widocznych zniszczeń. Korytarze wyglądały tak, jakby po prostu przestano ich używać. Gdzieniegdzie paliły się porozmieszczane przez ludzi Harrisa przenośne reflektory. Obok przejścia do sali hibernatorów, dokładnie naprzeciw ambulatorium, stał ledwie widoczny kapral Rivers. CSS niemal idealnie dostosował barwy skafandra do ściany za jego plecami. Zasalutował przechodzącym, ciężka rękawica powędrowała do odkrytej skroni. Szturmowcy na ogół nie lubili hełmów, bo ograniczały widoczność. Kapral zapewne zdjął swój, kiedy tylko Harris mu na to pozwolił. I teraz niezamaskowana głowa żołnierza wydawała się zawieszona w powietrzu. Starał się też zachowywać obojętny wyraz twarzy, chociaż przychodziło mu to z wyraźnym trudem. Niskie morale. Skrzywił się Brisbane pod hełmem. Trudno się dziwić. Pewnie gdyby mógł sobie na to pozwolić, sam miałby niskie. Pozwolił ludziom na rozszczelnienie skafandrów dopiero, gdy dotarli do ambulatorium. Było ono jednym z tych olbrzymich kompleksów, które można spotkać na liniowcach czy statkach ratunkowych. Przypominało bardziej sektor niż pomieszczenie. Kilka przedziałów oddzielonych przezroczystymi ścianami, dwie sale operacyjne i dwa niezależne laboratoria. Chłodne powietrze pachniało nieco stęchlizną, a wzbudzone reflektorami cienie tańczyły na ścianach. Krypta. Tym właśnie Skowronek był. I witał grupę Brisbane'a, jak każda krypta wita hieny cmentarne. Pułkownikowi udało się opanować uczucie nagłego niepokoju. To nie była pora ani na przesądy, ani na nerwy. W sali głównej, pomiędzy martwymi ekranami komputerów medycznych i wygasłymi konsoletami, przywitał ich lekko zakłopotany Stein. Przed jego twarzą regularnie materializował się kłębek pary. Nadal nic, ser. Próbowałem wszystkiego, co mi przyszło do głowy. Wygląda to tak, jakby ktoś nie tylko pokasował dane, ale jeszcze po sobie posprzątał. Żołnierz rozłożył bezradnie ręce. Lofton? Brisbane skinął opancerzoną dłonią na stojącego tuż obok informatyka. Tak jest. Para techników rozdzieliła się. Jasnowłosy Lofton zdjął hełm i rękawice i ruszył w stronę konsolet kontrolnych, a niższy, lepiej zbudowany, rudy jak wiewiórka Bryce, zabrał się za stawianie na nogi sprzętu ambulatoryjnego. Pod jego komendą medycy Philipsa zaczęli wskrzeszać dawno nieużywane pomieszczenia. Jedno po drugim uruchamiały się łącza energetyczne. Ożyło oświetlenie. Z cichym szumem ruszył system wentylacji, owiewając żołnierzy mrozem powietrza dotychczas trzymanego poza zasięgiem śladowego ogrzewania przedziałów pasażerskich. Sir? Głos w słuchawce komunikatora należał do Harrisa. Jesteśmy na mostku. Komputery czyste. Sprawne, kiedy podłączamy do nich ogniwa, ale czyste. Tutaj niczego się nie dowiemy. Moment ciszy, a po chwili... Znaleźliśmy też część załogi. Ton porucznika nie zdradzał żadnego zdenerwowania. Harris był pod tym względem niezawodny. Widział podobne rzeczy wiele razy i jeśli chodziło o opanowanie, Brisbane ufał mu bardziej niż sobie. Stan? Potrzebował tej wiedzy tylko na potrzeby raportu. Zresztą domyślał się, co usłyszy. Niekontrolowane wyjście ze skoku, a jeśli nawaliła SI, to pewnie i bez tłumienia inercji. Okręt wypadł z przestrzeni przystankowej bez żadnej kontroli, a przeciążenia, którym została poddana załoga, z pewnością były mordercze. Systemy bezpieczeństwa musiały zadziałać przynajmniej w kilku miejscach. W końcu hibernatory pozostały nietknięte, ale trudno było liczyć, że we wszystkich. Mostek wygaszony, systemy martwe. Załoga na stanowiskach. Głos Harrisa zabrzmiał wśród szumów chwilowych zakłóceń. Przyjąłem. Sprawdźcie tylko, czy coś zostało w pamięci stanowisk. Może raporty, cokolwiek. Do głównego rdzenia przejdziemy się później. Zrozumiałem, wracamy. Potwierdził przez radio porucznik. 8 stycznia 2211 roku ESD. 17:08. Panie pułkowniku! Lofton ciężko przekroczył drzwi między dwiema sekcjami ambulatorium. Technik przypiął rękawice do pasa skafandra i zacierał teraz zgrabiałe ręce. Mów! Podłączyliśmy się pod sieć diagnostyczną. Sensory działają, przynajmniej w tym przedziale. Brakowało tylko zasilania i jednostki centralnej. Pułkownik skinął głową. Komputer ambulatorium? Nici z danych, ser. Lofton przeczesał dłonią krótkie włosy. Stein miał rację. Sam nic nie mogę zrobić. Może poza postawieniem systemów na nowo, ale to nic nie da. Można sprawdzić główny rdzeń, ale sam pan wie. Wzruszył ramionami. Nie musiał kończyć. Główny rdzeń danych niszczyciela, nawet jeśli wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu przetrwał, i tak najpewniej nie zawierał danych medycznych ambulatorium. Był częścią bloku bojowego. Przetwarzał dane nawigacyjne, taktyczne i łącznościowe, ale MedLab działał od niego zupełnie niezależnie. W końcu miał swoje komputery. Pozostało polegać na bardzo skromnych informacjach, które już mieli, i liczyć na szczęście. Albo kogoś obudzić. 78 hibernatorów. Wszystkie były sprawne. Konający skowronek nie pozwolił umrzeć nikomu. Oficerów było 4 i rozpoznali ich od razu. Choć systemy komputerowe okrętu nie działały, każdy pojemnik zastojowy miał własny, niezależny system medyczny wraz z podstawowymi informacjami na temat stanu swojej zawartości. Ale nie tylko dlatego. Kadra dowódcza po prostu była mniej zmodyfikowana. Mniej, co nie znaczyło wcale mało. Brisbane pochylił się i spojrzał poprzez przezroczystą osłonę hibernatora na spoczywającego wewnątrz mężczyznę. Co mogło kierować tymi ludźmi? Dlaczego pozwolili to sobie zrobić? Komandor porucznik Stray, James A., 34 lata, dowódca jednostki. Manipulujący przy monitorze urządzenia Philips starał się mówić neutralnym tonem, choć nie szło mu najlepiej. Dla lekarzy cała akcja musiała być wyjątkowo nieprzyjemna. Według systemów medycznych zdrów jak ryba, choć połowy środków, które ma aplikowane, nie kojarzę nawet z nazwy. Ale wszystkie odczyty ma w zielonych polach. Bierzemy jego? James A. Stray. Cholera. Nie powinien mieć imienia. Nie powinni byli go budzić. Tak, przenieście go do MedLabu. Niech po was sprawdzi go Rhys. Musi być zdolny do rozmowy. Niech Rhys rozłoży się ze sprzętem do biomonitoringu w sali zabiegowej. Chcę być informowany natychmiast, jeśli coś zacznie odbiegać od normy. Wyprostował się gwałtownie. Potem sprawdźcie, czy możemy zrobić jakiekolwiek badania tej chemii. Weźcie tylu ludzi, ilu będziecie potrzebować. Odwrócił się i pomaszerował w stronę ambulatorium, usiłując nie patrzeć na mijane hibernatory. I tak się ich nie da uratować, argumentował rozsądek. Nie kłamał na odprawie. To już trupy. Po co patrzeć w twarze trupom?